Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskim bezpieczeństwie, choć nie tylko o polskim, o odstraszaniu nuklearnym, o europejskiej tarczy antyrakietowej czy o bronie rakietowej. Co to oznacza? Czy Polska powinna wchodzić do tych systemów? Spróbujemy to wszystko wyjaśnić. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. To dzięki Państwu ten program istnieje, dzięki Wam jest niezależny. Nadaję go 5 albo czasem 6 razy w tygodniu wieczorem i 5 razy w tygodniu rano. Układ poranny zachęcam do słuchania serwisu informacyjnego. To wszystko dzięki patronom. Bardzo namawiam do dołączenia do tego grona i wspierania Układu Otwartego za pośrednictwem patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Justyna Gotkowska, wiceszefowa Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówisz, ostatnio pojawiło się w obiegu dwa ważne tematy, które wracają co jakiś czas. Nuclear sharing i europejska tarcza antyrakietowa i ta tarcza, którą już budujemy wcześniej. Spróbujemy wyjaśnić oba te pojęcia, co za tym stoi i czy powinniśmy o tym mówić, czy nie powinniśmy o tym mówić. Bo o obronie atomowej mówi się coraz, jakby wielu ludzi, już nie tylko publicznie, ale jakby to, ten temat coraz bardziej się pojawia, jakby tak bardzo widzimy, tak bardzo to zagrożenie jest tak bardzo realne, że zastanawiam się, czy jednak nie powinniśmy mieć tej ochrony atomowej od innych państw, które posiadają broń atomową, czy powinniśmy w to wchodzić?
Znaczy my mamy, jesteśmy częścią natowskiego odstraszania nuklearnego i to trzeba podkreślić, tak? Znaczy NATO, jeżeli przeciwko NATO zostanie użyta broń jądrowa, na to najprawdopodobniej zareaguje podobnie.
Ale nie mamy tej broni na terenie kraju?
My na terenie Polski nie posiadamy żadnej broni nuklearnej, to jest jasne. Nie dysponujemy jako państwo bronią nuklearną i nie posiadamy żadnych sojuszniczych głowic nuklearnych. Mhm. Należy podkreślić, że NATO jest objęte przede wszystkim gwarancjami odstraszania nuklearnego ze strony Stanów Zjednoczonych. I to jest podstawa natowskiego odstraszania. A ponadto w ramach NATO mamy taki program, który nazywa się Nuclear Sharing i który polega na tym, że amerykańskie głowice nuklearne w liczbie około 100 są dyslokowane w kilku państwach członkowskich NATO w Europie Zachodniej. Są to Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, najprawdopodobniej jeszcze Turcja. I w tych państwach mamy amerykańskie bazy, gdzie składowane są głowice nuklearne i te państwa, na których terytorium są te magazyny, one udostępniają swoje samoloty do przenoszenia tych głowic w przypadku realizowania misji nuklearnych NATO. Czyli mamy w tej chwili przede wszystkim F-35 niemieckie, to w przyszłości one będą dopiero dochodzić, czyli na razie mamy Tornado. Będziemy mieć F-35 belgijskie, holenderskie, włoskie, które będą przenosiły te amerykańskie głowice nuklearne. I oprócz tego mamy szereg państw, które same broni jądrowej nie posiadają. Broń jądrową posiadają w Europie jeszcze Wielka Brytania i Francja. One nie są w pełni podporządkowane pod jakby gremia decyzyjne NATO, ale są oczywiście sprzężone w ten system odstraszania nuklearnego. Mamy państwa takie jak Polska i szereg innych państw, które nie posiadają ani własnej broni jądrowej, ani nie posiadają broni sojuszniczej na swoim terytorium, ale mimo wszystko są objęte tymi gwarancjami odstraszania nuklearnego, przede wszystkim amerykańskimi, ale też biorą udział w podejmowaniu decyzji o strategii nuklearnej sojuszu w ramach grupy planowania nuklearnego i decydują o tym, jak ta strategia będzie wyglądała. Polska również bierze udział w ćwiczeniach nuklearnych sojuszu, wysyła swoje F-16 już od dobrych kilku lat właśnie na takie ćwiczenia, żeby zabezpieczać samoloty, które przenoszą takie ładunki nuklearne. Więc na tym etapie jesteśmy w sojuszu.
Tak, to było... Wynikało z tego, że NATO nie chciało przesuwać broni nuklearnej bliżej Rosji, żeby nie prowokować Rosjan, no ale zmieniło się to, że Rosjanie, no po pierwsze mamy wojnę za drzwiami, a po drugie Rosjanie przesunęli broń nuklearną do Białorusi.
Tak.
I złamało te dotychczasowe reguły gry. W związku z tym naturalne byłoby, żebyśmy odpowiedzieli, no ten język, ta komunikacja jest niezwykle ważna, zwłaszcza, że będziemy mieć zdolności za chwilę do tego.
I
czyli będziemy mieć samoloty F-35.
I ta zmiana sytuacji dotyczącej i rozmieszczenia rosyjskich głowic nuklearnych, czyli na Białorusi, one prawdopodobnie od kilku lat są rozmieszczone już w Kaliningradzie, ta zmiana dotycząca też gruźb nuklearnych ze strony Rosji wobec Ukrainy, wobec całego NATO, no jest zdecydowaną zmianą, która wpływa na politykę odstraszenia nuklearnego NATO i wpływa na te dyskusje, którymi teraz mamy do czynienia. I NATO zastanawia się, jak zmienić swoją strategię odstraszania, to po pierwsze, czyli jak sygnalizować użycie broni jądrowej wobec Rosji, jak zmienić ćwiczenia, czy skoordynować ćwiczenia te nuklearne z ćwiczeniami konwencjonalnymi, jak ulepszyć ten arsenał broni jądrowej, głowic jądrowych amerykańskich tutaj w Europie, ale też jak modernizować arsenał brytyjski czy francuski. Mamy otworzoną dyskusję właśnie o nuclear sharing i rozszerzeniu tego programu na państwa członkowskie, tak jak Polska, która od kilku lat wysyła sygnały, że chętnie by do tego programu dołączyła.
My wysyłamy te sygnały, tak? Czyli ta wypowiedź prezydenta,
my wysyłaliśmy te sygnały.
Nie jest czymś nowym i zaskakującym.
Nie, ta wypowiedź nie jest czymś nowym, nie jest czymś zaskakującym. Wysyłaliśmy te sygnały w ostatnich latach. Przy czym trzeba powiedzieć, że
jaki jest proces, znaczy, co to znaczy, że wysyłaliśmy sygnały, jak te sygnały są... przyjmowane. Spróbujmy to zdekodować.
Tak. Wydaje mi się, znaczy trudno jest mi powiedzieć, jak to miało miejsce, jak to wyglądało na spotkaniach, czy to ambasadorów, czy na niższych szczeblach, czy na szczeblach posiedzeń ministrów spraw zagranicznych, czy spraw obrony, czy przywódców, prezydentów, szefów rządów państw członkowskich NATO. Ale wydaje mi się, że były prowadzone i w ramach NATO, i w stosunku do Stanów Zjednoczonych rozmowy, czy Polska ewentualnie nie wzięłaby w jakiś sposób udziału w tym programie.
A czy to były pytania raczej skierowane do nas, czy raczej deklaracje z naszej strony?
To były raczej deklaracje z naszej strony, z tego względu, że i tu dochodzimy do ważnej rzeczy, dlaczego tej broni nuklearnej w Polsce nie ma, czy na całej wschodniej flance nie ma i jest niechęć do jej rozmieszczania ogólnie w NATO i również w administracji amerykańskiej. Więc to w tej chwili to nie jest temat. To znaczy przesunięcie amerykańskich głowic nuklearnych, czy rozmieszczenie ich w Polsce, to nie jest temat rzeczywistych, który może się zrealizować, z tego względu, że Amerykanie są przeciwni i większość sojuszników europejskich jest przeciwna. W związku z czym nie ma zgody, nie będzie zgody w ramach NATO na rozszerzenie w ten sposób tego programu o Polskę, przynajmniej w tej chwili. Zobaczymy, mamy wybory amerykańskie, zobaczymy, kto je wygra. Jeżeli wygra je administracja Trumpa, no jest to dosyć nieprzewidywalne, co może się stać i można wymyślać sobie scenariusze i spekulować bardzo, że gdyby rzeczywiście była wola polityczna, żeby rozmieścić tutaj amerykańskie głowice nuklearne, to być może na zasadzie bilateralnych uzgodnień byłoby to możliwe z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, gdybyśmy byli w stanie go przekonać na zasadzie bilateralnej, ale raczej jest to scenariusz, który moim zdaniem nie ma szans na realizację z tego względu, że naszym priorytetem jest również uzgadnianie tego szerzej w sojuszu i nie wchodzenie w taką bilateralną ścieżkę ze Stanami Zjednoczonymi. A w tej chwili w sojuszu zgody na takie rozmieszczenie głowic nuklearnych amerykańskich, no już nie mówiąc o braku akceptacji tego kroku ze strony Stanów Zjednoczonych, to nie ma takiej zgody wśród największych sojuszników, którzy trzymają się aktu stanowiącego NATO Rosja i to jest ten problem.
Który to akt został złamany przez
dokładnie
Rosję.
I który powinien być, i to jest dyskusja być może teoretyczna, bo ona w tej chwili, tak jak mówiłam, nie będzie miała konsekwencji praktycznych, ale również w tym wymiarze nuklearnym, czy ten akt powinien zostać wyrzucony do kosza w całości. On został uznany za nieważny, jeżeli chodzi o ten aspekt sił konwencjonalnych i w tej chwili państwa natowskie wystawiają, będziemy mieć do czynienia z dwoma brygadami na Litwie, na Łotwie, zwiększeniem sił tutaj w Polsce, co no, można dyskutować, czy to już przekracza te ograniczenia zawarte w tym akcie, ale wydaje mi się, że sojusznicy zgodzili się, że ten akt nie obowiązuje w tym wymiarze konwencjonalnym, ale zgodzili się, że on nadal obowiązuje w tym wymiarze nuklearnym, czyli że NATO nie rozmieści głowic nuklearnych tutaj na terytorium nowych państw członkowskich, czyli na wschodniej flance, ale również to obejmuje teraz i Szwecję, i Finlandię. Więc moim zdaniem ta ścieżka i ta dyskusja w tej chwili o rozmieszczeniu broni jądrowej w Polsce jest zamknięta. Ale moim zdaniem jest inna ścieżka, w którą myślę, że warto kontynuować, o dostosowaniu polskich myśliwców F-35, samolotów wielozadaniowych, do przenoszenia broni nuklearnej, czy głowic nuklearnych w ramach nuclear sharing w NATO, tak żeby, żeby polskie F-35 wykonując na razie ćwiczenia, tak? Przemieściły się przykładowo do Niemiec, Belgii czy Holandii i w razie takiej operacji nuklearnej pobierały stamtąd głowice nuklearne i w ramach operacji sojuszu byłyby gotowe i zdolne do wykonywania takiej misji. I to byłby jakby wkład czy udział Polski częściowy w nuclear sharing, moim zdaniem akceptowalny dla sojuszników. I to jest chyba taka najprostsza ścieżka niekontrowersyjna, która moim zdaniem jest ciekawą opcją i to zależy od decydentów politycznych nas, czy będą chcieli, w jakim stopniu będą chcieli poruszać te tematy z sojusznikami w NATO.
Bo jak rozumiem, założenie jest takie, wspominajmy o tym na różnych rozmowach, może niekoniecznie publicznie, od czasu do czasu, po to, żeby wykazywać naszą gotowość i jakby przyzwyczajać, oswajać z tą myślą naszych partnerów, bo przyjdzie taki moment, kiedy to zaakceptują, tak samo jak kiedyś zaczynałeś mówić o przystąpieniu do NATO, prawda, potem o zwiększaniu obecności wojsk natowskich w Polsce i tak dalej, że wszystko zaczynało się od wysyłania jakichś sygnałów i początkowych oporów, ale przyjdzie taki moment, kiedy to będzie możliwe. I rozumiem, że mniej więcej jest taka nasza strategia.
Znaczy, trudno mi mówić o strategii naszej dyplomacji, jeżeli chodzi o te kwestie, z tego względu, że to są rzeczy bardzo niejawne i bardzo wrażliwe, więc również dyplomatycznie, więc o takich kwestiach nie rozmawia się publicznie i tej strategii. Ta strategia nie jest jawna publicznie, ale to zależy od naszej decyzji, od woli politycznej, no i od dyskusji z partnerami. Tak, i sprawdzenia, na ile oni są gotowi wejść w dyskusję.
Że sprawdzamy i proponujemy jakieś takie wejście, o którym mówiłaś przed chwilą, tak, znaczy, żeby nasze samoloty uczestniczyły w jakichś ćwiczeniach, żeby były już gotowe do tego, żeby ewentualnie potem zrobić następny krok, a potem jeszcze następny krok.
To znaczy, żeby żeby zostały certyfikowane i żeby koniec końców ostatecznie brały udział w programie Nuclear Sharing, nie w formie baz amerykańskich w Polsce, ale w formie samolotów, które takie głowice amerykańskie byłyby zdolne przenosić.
Ale czy o tym już są rozmowy, żeby te nasze samoloty uczestniczyły w tych ćwiczeniach? Czy to jest na razie pomysł?
Nie, to znaczy nasze samoloty F-16 uczestniczą w ćwiczeniach.
Tak, o F-35, o tym, żeby
one jeszcze tych samolotów nie posiadamy.
Ale czy jest rozmowa o tym, że jak one będą, to żeby one uczestniczyły właśnie w takich ćwiczeniach?
One mogą uczestniczyć pełniąc misję pomocnicze, jeżeli nie są certyfikowane i zdolne faktycznie, bo to musi być zmienione, to znaczy taki samolot musi być dopasowany do przenoszenia głowic nuklearnych. Jeżeli nie będzie dopasowany, no to taki samolot nie ma sensu, żeby ćwiczył takie misje. Może wtedy brać udział w ćwiczeniach w charakterze takim pomocniczym, w jakim to charakterze do tej pory w tych ćwiczeniach NATO polskich brały udział nasze samoloty F-16.
A one będą dopasowane, czy mogą być dopasowane?
F-35? Tak. Nie, no i o to toczy się cała dyskusja, tak? To znaczy udział Polski w nuclear sharing zakłada dopasowanie tych samolotów. Okay. One muszą być, tak, tam pewne systemy muszą zostać zmienione, one muszą zostać certyfikowane w Stanach Zjednoczonych, tak? I na to, żeby tak się stało, musi być zgoda Stanów Zjednoczonych i musi być zgoda sojuszników, żeby te samoloty brały udział w nuclear sharing. I takiej zgody jeszcze nie ma, tak? I tego dotyczy dyskusja. To znaczy udział Polski w nuclear sharing oznacza zgodę na certyfikowanie polskich samolotów F-35 przez Stany Zjednoczone w ramach całego NATO i w przyszłości ich udział w ćwiczeniach i w misjach sojuszu.
Porozmawiajmy o tarczy, tej europejskiej tarczy antyrakietowej. Premier powiedział, premier Tusk, że Polska chce, czyli mamy wolę jakoś dołączenia do tego projektu. Z jednej strony pojawiła się krytyka, z drugiej głosy, że to w zasadzie, znaczy ten system, uczestnictwo w tym systemie nie wyklucza dalszego rozwoju tej tarczy, którą budujemy do tej pory. Czy możesz wyjaśnić w ogóle, na czym ma polegać ta europejska, ten projekt europejskiej tarczy antyrakietowej? Czy to jest... No najpierw wyjaśnijmy, co to ma być. Jakie to ma w ogóle realne szanse istnienia?
Tak, to jest kolejny temat, gdzie jest dużo błędnej informacji w przestrzeni medialnej. Wydaje mi się, że sporo osób nie rozumie, czym to jest i jak się za to zabrać. I warto rzeczywiście wyjaśnić tę sprawę. W 2022 roku, na jesieni, Niemcy zaproponowały taki projekt European Sky Shield Initiative. To my tłumaczymy jako Europejska Tarcza Przeciwrakietowa. I ten projekt miał być takim projektem, czy jest takim projektem zaproponowanym jako platforma współpracy w nabywaniu systemów i w interoperacyjności. I jeżeli chodzi o systemy, to Niemcy zaproponowały współpracę w nabywaniu takich systemów, które same nabywają. I to są po pierwsze systemy krótkiego zasięgu IRIS TSLM, które produkuje niemiecka firma zbrojeniowa Die Defense. To są systemy Patriot, czyli amerykańskie systemy, które Niemcy posiadają i w tej chwili planują kupno 4 dodatkowych, z tego względu, że przekazały Ukrainie 3 takie systemy. I to jest system izraelski z komponentami amerykańskimi, Arrow 3, do zwalczania pocisków balistycznych w stratosferze, czyli taki system, który nas trochę i państwa wschodniej flanki nie za bardzo interesuje. Więc to jest, do tego projektu niemieckiego dołączyło kilkanaście państw, czyli podpisało list intencyjny. To są państwa tutaj z naszego regionu, państwa bałtyckie, bodajże Belgia, Holandia, trzeba by sprawdzić, również Wielka Brytania. Nie podpisały tego listu intencyjnego wówczas Polska i Francja. I do tej pory w ramach tego projektu faktycznie niewiele się zadziało. Ale przynajmniej publicznie jest niewiele informacji.
To jest decyzja o wspólnych zakupach.
To
tak?
Nie jest, to jest decyzja o tym, że tworzymy platformę, która umożliwi wspólne zakupy pomiędzy państwami, które w tym projekcie, które zgłosiły akces do tego projektu. I do tej pory jedynie bodajże...
To znaczy, żebyśmy wyjaśnijmy, żeby to nasi słuchacze i widzowie zrozumieli. Czyli umawiamy się, że nie każdy z nas kupuje sobie osobno, tylko tworzymy konsorcjum?
O nie, to nie jest tak. Znaczy, każdy z tych państw rozwija własne programy obrony powietrznej. No i kupuje własne i ma na stanie x liczbę, dajmy na to, albo ma na stanie jakieś systemy obrony powietrznej stare, albo już zakupiło pewne systemy nowe. To jest bardzo różnie w różnych państwach wygląda. I teraz ta platforma pozwala na wspólny zakup, ewentualnie jeżeli państwa planowały zakup systemów Patriot albo zakup systemów krótkiego zasięgu, to w ramach tej platformy mogą stwierdzić, ok, to może kupmy wspólnie taki system, koszty takiego zakupu będą mniejsze, zgódźmy się przykładowo na wspólne naprawy, nie wiem, część produkcji, części zamiany, albo jakieś zorganizowanie takiego systemu logistycznego do tych systemów, co sprawia, że ten zakup byłby tańszy.
Ale każde państwo niezależnie jakby buduje i ustawia te...
Buduje bardzo niezależnie swoje
tam,
systemy.
Gdzie ustaje.
Tak, ale ja bym dodała więcej. To znaczy, każde państwo prowadzi jakby własną modernizację obrony, systemów obrony powietrznej i ta platforma pozwala jakby uzupełnić to, co krajowo się dzieje i te krajowe decyzje i te krajowe plany.
Ale nie zobowiązuje żadnego
nic
z państw
nie,
do tego, że
nie,
musimy nie. kupić tam ileś irisów albo czegoś, bo nasz partner, silniejszy Niemcy, zdecydowali.
Nie, absolutnie. Nikogo do niczego nie zobowiązuje i to jest ważne i to powinno wybrzmieć. Stwarza pewną możliwość dyskusji, wymiany informacji, ewentualnie wspólnego zakupu, jeżeli nasze priorytety, tak, odnośnie modernizacji obrony, systemów obrony powietrznej krajowych, gdzieś tam się spotkają. I te priorytety, te plany modernizacyjne spotkały się, jeżeli chodzi o Estonię, Łotwę, i te dwa państwa chcą kupić wspólnie IRIS-T, niemiecki system IRIS-T SLM. I to ogłosiły, że to w ramach tej platformy będą procedować, tak, ten zakup. A poza tym wydaje mi się, że żadne państwo
jakby własny
tego
system,
nie zrobiło.
Prawda, do tej pory budowaliśmy i teraz ten... To
I
nie
teraz
ingeruje
tak.
w żaden sposób. To
absolutnie
to, co my robimy.
Nie ingeruje. Właśnie. Polska, należy podkreślić, rozwija bardzo zaawansowane, czy ma zaawansowane plany i rozwija je, faktycznie je realizuje, dotyczące zakupów systemów obrony powietrznej na każdym szczeblu, czy na każdym poziomie, od bardzo krótkiego zasięgu i średniego zasięgu, czyli mamy w tej chwili, czy do końca tego roku będziemy mieć dwie baterie systemów średniego zasięgu Patriot. Zamówiliśmy kolejne 6, które zostaną dostarczone w kolejnych latach. Na tym niższym poziomie współpracujemy z Brytyjczykami, czyli systemy krótkiego zasięgu, 23 baterie, to jest bardzo dużo. I tutaj mamy ścisłą współpracę polsko-brytyjską, wykorzystujemy brytyjskie pociski CAM. I na tym bardzo najniższym poziomie, tutaj mamy własne systemy obrony przeciwlotniczej, GROM, Piorun, i tutaj będziemy je wykorzystywać we współpracy. Znaczy, to organizuje jakby polski przemysł zbrojeniowy. I teraz,
każdy z tych poziomów ma swoją nazwę.
Tak, mamy Wisłę, mamy Narew i mamy Pilicę. Tak. I teraz przystąpienie do ESI do niczego nas nie zobowiązuje, nie zobowiązuje nas do żadnego zakupu i wydaje mi się, że jakby zakupy systemów są już poza naszym zasięgiem z tego względu, że jest to bardzo rozwinięty program modernizacji obrony powietrznej. On jest bardzo kosztowny.
Co to znaczy, że są poza naszym zasięgiem?
W sensie, że mamy tak bardzo zaawansowane i rozwinięte i duże plany, że że wydaje mi się, że nie potrzebujemy dodatkowych systemów, żeby do uzupełnienia tego, co stworzymy. Jeżeli uda nam się stworzyć, to znaczy, wydaje mi się, że za kilka lat po realizacji dostaw będziemy mieć najbardziej zaawansowany system obrony powietrznej wśród państw NATO, a na pewno na wschodniej flance. Więc jeżeli chodzi o obronę powietrzną, po realizowaniu tych polskich planów, naprawdę będzie nieźle. Jesteśmy na początku, mamy na razie będziemy mieć pod koniec tego roku dwie baterie systemów Patriot. Mamy kilka, to trzeba by sprawdzić szczegóły, gdzie jesteśmy w brytyjskich.
Wyjaśnijmy, powiedzmy to jakby bardzo wyraźnie. My budujemy własny system obrony powietrznej. Jesteśmy akurat w tym dosyć zaawansowani, tak? Jest szansa, że ten program w ciągu kilku lat zostanie ukończony, będzie. I to, że przystąpimy do tego European Shield, coś tam.
Do tego niemieckiego projektu.
Tak, to jakby niewiele, w niczym nie narusza rozwoju tego projektu. Tak. To pozwoli nam ewentualnie na co?
Pozwoli nam przykładowo na wspólne zakupy, tak jak ja to widzę. Oczywiście nie, być może planiści z MON mogą mieć też inne pomysły. Też trudno jest mi powiedzieć, o czym dokładnie toczą się dyskusje i rozmowy w ramach tego projektu, ale ja widzę takie dwa obszary. Po pierwsze, to przykładowo wspólne zakupy pocisków do systemu Patriot, ponieważ to też one są bardzo drogie i być może wspólne takie zakupy byłyby w stanie obniżyć koszty pojedynczego pocisku.
No tak.
I tutaj możemy z partnerami, tak? To są jakby pociski do systemów Patriot w różnych wariantach są na rynku, wszyscy wiedzą, jakie są. Mamy użytkowników Patriot kilku w Europie, Niemcy, Szwecja, przykładowo Rumunia, więc tutaj wspólnie możemy zorganizować wspólne zakupy. Możemy się zastanowić również nad wzmacnianiem interoperacyjności, czyli współdziałaniem, jak poprawić współdziałanie tych systemów w ramach takiego projektu ESI. I to są te dwa obszary, które ja widzę. Być może jest jeszcze ich więcej. Nie mam dostępu do wewnętrznych dyskusji na ten temat.
Ja miałem ostatnio, niedawno rozmawiałem z jednym z takich dyplomatów tam dosyć wysokiej rangi, który jest w tym nieźle zorientowany. Ja tak w skrócie powiedział mi oczywiście o Freko, dlatego nie powiem, z jakiego kraju jest. Wiesz, to tak naprawdę ani, że wokół tego bardzo dużo zamieszania.
To prawda.
To ani nam radykalnie nie zmienia sytuacji na plus, ani na minus.
Oczywiście.
Tak? To jest coś, daje nam to jakieś tam szanse, jakąś możliwość. Tak. Nie zmieni to naszego życia, raczej jest to taki pewien gest polityczny, który owszem, otwiera nam furtkę, ale nic nie zamyka. Niczego
dokładnie.
Dokładnie.
I to świetnie to wyjaśniłeś i myślę, że tak to trzeba przedstawiać, że to jest jakby coś, jakaś taka platforma, którą możemy wykorzystać, jeżeli będzie to w naszym interesie, ale nie musimy jej wykorzystywać. I ja zarysowałam te dwa obszary, gdzie być może w naszym interesie byłoby faktyczne wykorzystanie tej platformy, czyli interoperacyjność, wspólne zakupy pocisków, ale nie widzę na tym etapie, być może się to zmieni, jakichś innych możliwości.
Tak. Ale przy czym, znaczy przystąpienie do tego w niczym nas...
Do niczego nas nie zobowiązuje, to znaczy myślę, że jest to przede wszystkim pewien sygnał polityczny, który pokazuje, że chcemy współpracować tutaj w większym stopniu, kładziemy nacisk na współpracę europejską. I na tych dwóch poziomach, na tym powinniśmy zamknąć
sygnał,
tę dyskusję.
Nie?
I to nie jest zły sygnał. I powinniśmy realistycznie spojrzeć, gdzie jesteśmy.
To mnie prowadzi do szerszego pytania, już nie dotyczącego tylko Polski, aczkolwiek wszystko dotyczy Polski, bo jesteśmy i w Unii, i w NATO. Bo od pewnego czasu mamy takie ambicje europejskie, tak, żeby wypowiadane na razie jakby państwa europejskie chcą, czy Europa, czy Unia jakby chce coraz bardziej zajmować się bezpieczeństwem, tak? No wręcz mówi się o powołaniu komisarza do spraw obrony, aczkolwiek jego kompetencje prawdopodobnie nie byłyby zbyt wielkie, no bo czym miałby zarządzać, skoro Unia nie prowadzi własnej polityki obronnej. No Unia jakby chce tworzyć własne siły. Na razie to jest trochę fantasmagoryczne, ale może utworzy. No są siły natowskie, tak? Jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy NATO w Europie, którzy służą jakby pod flagą NATO, a nie pod flagą własnych krajów, nie?
W sensie
są w brygadach. Jest, rozumiem, grupa żołnierzy różnych państw, które wspólnie ćwiczą i wspólnie służą. To chciałem powiedzieć.
One są podporządkowane przez poszczególne kraje do takiej puli sił szybkiego
reagowania. No tak, znaczy nie są zarządzane tylko przez własne państwo, tylko są zarządzane przez dowódców uzgodnionych wspólnie.
Jeżeli polityczna decyzja będzie podjęta o wysłaniu takich sił gdziekolwiek, to rzeczywiście jakby dowodzenie takimi siłami przejmują struktury dowodzenia wojskowego NATO.
Tak? No i w tej chwili rozumiem, też są ćwiczone, ćwiczą wspólnie.
W tej chwili to mamy trochę, znaczy to jest oddzielny temat z tego względu, że w tej chwili mamy reformę pewną sił natowskich i to już trochę inaczej wygląda niż w przeszłości. Ale to jest jakby temat oddzielny i na oddzielną dyskusję od tego pytania, które postawiłeś, to znaczy co Unia może zrobić.
Tak. Czy tak na ile to jest realistyczne, na ile powinniśmy się tym poważnie
i jakie ma ambicje przede wszystkim. Tak. Znaczy wydaje mi się, że warto powiedzieć, że ta wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej jest domeną państw członkowskich i ona dotyczy przede wszystkim reagowania kryzysowego w sąsiedztwie unijnym, czyli wojskowych misji, operacji, na które zgodziły się państwa członkowskie i które są realizowane później przez siły delegowane właśnie z państw członkowskich, które są chętne je wysłać. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony obejmuje również taką współpracę wojskową w ramach projektów PESCO. O tym było głośno kilka lat temu. Mamy tych projektów kilkadziesiąt obecnie, ale tak naprawdę połowa chyba nie do końca funkcjonuje. To jest oczywiście długi czas ich rozwoju, ale wydaje mi się, że efekty takiej współpracy w unijnej w tym obszarze są dosyć znikome. Unia chce też, czy rozwijamy w ramach Unii pewne struktury dowodzenia, które dowodziłyby unijnymi siłami, na które też się zgodziliśmy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach zatwierdzenia tak zwanego strategicznego kompasu, czyli strategii unijnej w polityce bezpieczeństwa. I tam zgodziliśmy się na to, wszystkie kraje podpisały, że Unia, czy państwa członkowskie będą wystawiały i utrzymywały brygadę, czyli około 5 tysięcy żołnierzy do wysłania na operacje, misje różnego typu poza granicę Unii Europejskiej, głównie do reagowania kryzysowego, czyli jak coś się dzieje w Afryce, co państwa członkowskie stwierdzają, że jest w ich interesie, żeby zareagować, wysłać na misję wojskową, to takie siły są w gotowości, żeby tam je wysłać. To nic nie ma wspólnego z obroną zbiorową. Mhm. I dotyczy tylko i wyłącznie właśnie reagowania kryzysowego poza granicami Unii Europejskiej. To, co dotyczy obrony zbiorowej, to jest ważne dla niej, to co Unia robi w obszarze przemysłu zbrojeniowego. I tutaj mamy bardzo dużo duży taki nacisk ze strony Komisji i ze strony niektórych państw, żeby inicjatywy unijne, programy unijne sprawiały, że ten przemysł zbrojeniowy w Unii Europejskiej się integruje i żebyśmy zamawiali przede wszystkim sprzęt wojskowy, broń, amunicję w Unii Europejskiej. Mhm. Na to nastają głównie Francuzi, którzy mają silny przemysł zbrojeniowy, którzy chcą dostawać więcej zamówień. Częściowo również niemieckie, czy niemieckie firmy są również tym zainteresowane. My mamy do tego trochę bardziej sceptyczny stosunek, z tego względu, że naszym priorytetem jest szybkość dostaw i również współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca z Wielką Brytanią, które to oba kraje nie są członkami Unii Europejskiej, a te unijne programy je wykluczają. Sceptyczni są również Skandynawowie, oni również ściśle współpracują z Brytyjczykami, ze Stanami Zjednoczonymi, mają silny przemysł zbrojeniowy, więc są trochę hamulcowymi w tym obszarze. I w tym przemyśle, i tutaj Unia właśnie w tym obszarze przemysłu zbrojeniowego, czyli produkcji zbrojeniowej, produkcji amunicji, ostatnio mieliśmy dyskusję nad programem ASAP, czyli unijnym programem wspierającym produkcję amunicji i dla Ukrainy, i dla państw członkowskich. I w takich obszarze, czy w tym obszarze przemysłu zbrojeniowego faktycznie Komisja Europejska ma kompetencje, ma pewne środki, które mogą wspomóc przedsiębiorstwa zbrojeniowe, żeby jakby poprawić szybkość produkcji, zwiększyć tą produkcję, żeby państwa członkowskie w większym stopniu ze sobą współpracowały. Więc ogólnie jest to dobry, pozytywny trend, tak, ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę z naszych własnych interesów i uwarunkowań, tego, że mamy przemysł zbrojeniowy, który który w przeszłości nie ma doświadczenia w udziale w takich kooperacji zbrojeniowej z partnerami z zagranicy, że tutaj mamy mniejsze możliwości udziału w tych projektach, a z drugiej strony na nie również płacimy w ramach swojej składki do unijnego budżetu. Mhm. Więc musimy wyważyć albo rozpocząć programy, które, czyli stworzyć takie warunki i zdefiniować sobie priorytety, aby nasz przemysł zbrojeniowy był w stanie w większym stopniu korzystać z tych pieniędzy unijnych, albo zastanowić się, czy faktycznie zwiększanie puli środków na te programy jest w naszym interesie, ponieważ być może nie będziemy z nich korzystać w takim stopniu, jak na nie płacimy.
Jak ostatnio historia pokazała, tak. Przetargu na amunicję, no to jakaś totalna porażka, nie byliśmy w stanie złożyć.
Nie powiedziałabym, że totalna porażka, to znaczy to jest odzwierciedlenie...
Czyli nie wykorzystaliśmy szansy, które były, albo pokazuje, gdzie jesteśmy.
To znaczy to pokazuje, jakie mamy możliwości z jednej strony, to, że też w pewnym stopniu nie wykorzystujemy szans, które są nam dane i które, i taki może brak świadomości też ze strony, czy koordynacji tego wszystkiego pomiędzy jakby administracją publiczną i podmiotami, które te projekty, o które się obiegają o te pieniądze.
Polski przemysł zbrojeniowy to jest osobny...
Absolutnie. I bardzo trudny, bardzo, i szeroki temat.
Bardzo trudny temat i z jednej strony olbrzymie szanse, z drugiej strony wiele straconych szans i możliwości i wiele opóźnień.
Tak.
I to dramat. Ale to zostawmy na osobną rozmowę, tak żeby jakoś zmierzać do podsumowania. Czy patrząc na to, co robi Europa. Teraz byłem w Komisji Europejskiej na różnych spotkaniach i przewijało się to, że w tym następnym cyklu politycznym, który za chwilę się zacznie, bezpieczeństwo będzie dużo bardziej ważnym tematem w Unii niż było do tej pory. No i to z jednej strony, no dobrze, no cieszymy się, no bo to przecież jest, wiem, że dla nas jest to problem numer jeden. Ale czy tak naprawdę to dobrze, żeby Unia się tym zajmowała? No bo państwa europejskie zajmują się tam, jak się tym zajmują. To wszystko jest takie amorficzne, coś się ogłasza, programy, potem się ich nie realizuje. Kiedy mamy po prostu sprawną organizację drugą, która jest do tego dedykowana, która pracuje, która się ulepsza, która się wzmacnia. Może też nie jest idealna, ale jednak w tym polu jest kompetentna. Czy to nie grozi nam raczej rozmywaniem naszych realnych zdolności obronnych?
Ja bym powiedziała tak. Myślę, że to jest dobrze, że gdyby Unia wspierała w większym stopniu obronność w Europie, ale przy założeniu, że to będzie skoordynowane i kompatybilne z NATO i że to NATO będzie tą podstawową organizacją obrony zbiorowej. I że to NATO będzie jakby dawało wytyczne odnośnie sprzętu, uzbrojenia, standardów, tak? Że to w NATO budujemy struktury dowodzenia, jeżeli chodzi o obronę zbiorową i że ta Unia pełni funkcję pomocniczą. I ta Unia Europejska może pełnić funkcję i pełni tą funkcję pomocniczą właśnie tak jak mówiłam, we wspieraniu przemysłu zbrojeniowego, ale to musi być robione w taki sposób, żeby przedsiębiorstwa z państw wschodniej flanki, przede wszystkim z naszego regionu, też z tych środków korzystały, ponieważ my sami płacimy składkę do Unii Europejskiej, jakiej z tej składki no nie chcemy finansować francuskich i niemieckich firm zbrojeniowych, ale również nasze własne.
Tak. I to jest naturalne, nie obrażajmy się też na to, że Francuzi, Niemcy walczą o swoje interesy i chcą to
przywrócić.
My musimy być po prostu bardziej sprawni. Myślę, to jest dla nas, to nie jest ich problem, tylko to jest nasz problem, że my z tym nie dajemy rady.
Ja tutaj widzę przede wszystkim właśnie te kwestie przemysłu zbrojeniowego z tego względu, że tutaj kompetencje ma komisja w ramach swoich kompetencji dotyczących rynku wewnętrznego, dotyczących przemysłu. Tutaj i z tego względu to komisja, to jest tyle, są te inicjatywy, ponieważ komisja uznała, że jest to jej priorytet i pcha te wszystkie programy do przodu. Oprócz tego, gdzie komisja czy Unia może nam się przydać, to kwestie wszystkie dotyczące mobilności wojskowej, tak zwany military mobility. Unia ma pieniądze na finansowanie infrastruktury drogowej, kolejowej, portowej, której dostosowanie do potrzeb wojskowych jest konieczne. Jest jest dla nas ważne i o to my też powinniśmy walczyć w ramach tych wszystkich programów, o więcej pieniędzy na dostosowanie właśnie infrastruktury, w szczególności w naszym regionie, do przemieszczenia się wojsk.
I powinniśmy
czyli porty,
też te projekty
koleje,
realizować,
drogi,
które mogą nam
powinniśmy
ułatwić.
Przede wszystkim politycznie, administracyjnie pchać te tematy w Unii Europejskiej, a później starać się o te środki, o uzyskanie tych środków i te projekty realizować. Military Mobility. Unia moim zdaniem ważną rolę mogłaby pełnić i od kilku lat jest o tym mowa, ale to jest pytanie o realizację tego, o uproszczenie procedur przemieszczania się sił, amunicji, broni. To się na pewno polepszyło ze względu na transporty wojskowe, pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tutaj państwa musiały stanąć na wysokości zadania i dopasować swoje przepisy do tej rzeczywistości, w której żyjemy, ale wydaje mi się, że tutaj można zrobić więcej, można to w większym stopniu zharmonizować, skoordynować. Kolejny obszar ważny, obrona cywilna. Wydaje mi się, że obrona cywilna, czy odporność, resilience, to jest obszar, gdzie Unia mogłaby wyznaczać pewne standardy i pchać, czy naciskać na państwa członkowskie, żeby je realizowały. A to obrona cywilna jest trudnym tematem dla wielu państw. Jest to kompleksowy system, w którym bierze udział wielu aktorów publicznych, prywatnych, na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym. To powinno być wszystko lepiej skoordynowane. Dotyczy wielu obszarów i moim zdaniem tutaj Unia mogłaby grać taką pomocniczą rolę.
Zapewne tak, ale jeśli chodzi o obronę cywilną, to przede wszystkim my musimy zacząć robić cokolwiek.
A to oczywiście. To wszystko polega na tym, że
w polu.
To znaczy, to Unia niczego za nas nie zrobi. Tak. Unia może nam pomóc, z unijnych środków możemy skorzystać, ale musimy sobie zdawać sprawę, że odpowiedzialność za nasze własne bezpieczeństwo zależy od nas i od naszych działań, które podejmiemy w modernizacji sił zbrojnych, w organizowaniu obrony cywilnej, a Unia może nas wspomóc jakby zabezpieczyć, czy możemy skorzystać ze środków unijnych.
I to jest bardzo ważne, to znaczy już trochę zmieniliśmy, już trochę zrozumieliśmy to, że to, że zapisaliśmy się do NATO, to jeszcze nic nie znaczy. Mm-hmm. Znaczy to, jeżeli będziemy coraz ważniejszym członkiem. I tu akurat jesteśmy chyba na niezłej drodze, ale w tych wszystkich pozostałych aspektach też musimy my tutaj zrobić, wykonać bardzo dużą pracę i to bardzo, bardzo szybko.
To prawda.
Justyna Gotkowska, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo
dziękuję.
Serdecznie ci dziękuję, Justyno.
Dziękuję również.
Dziękuję państwu. Liczę na wasze komentarze. Subskrybujcie Układ Otwarty. Namawiam, tam jest taki guziczek, gdzie możecie kliknąć. Zachęcam do tego, to pomaga programowi. Zachęcam do wspierania na patronite.pl. To bardzo ważne dla utrzymania naszego programu. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Nagraj to w blisko.